Kolejne często zadawane mi pytanie brzmi, skoro dinozaury utonęły w czasie powodzi, czy znaleziono gdzieś świeże kości dinozaurów? A jeśli wszystkie są skamielinami, to przecież taki proces trwa miliony lat, prawda? Po pierwsze, nie trzeba milionów lat, żeby coś stało się skamieliną. Omawiamy to szerzej na DVD numer 6. Tak, znaleziono kilka świeżych kości dinozaurów. Jest na ten temat wspaniała książka zatytułowana Wspaniała przygoda z dinozaurami na Alasce. Mówi ona o kilku osobach, które pojechały na północną Alaskę i w brzegach rzeki Colville na północnych zboczach Alaski znaleźli zamarznięte kości dinozaura. Rozmawiałem z Les Zerbem, moim przyjacielem, który od lat jest misjonarzem na Alasce. Byłem tam z nim kilka miesięcy temu. Powiedział mi, że był tam. Mógłby polecieć swoim samolotem dokładnie na to miejsce, gdzie znaleziono świeże kości dinozaura, wylądować i wykopać kilka z nich, gdyby tylko chciał. Tak, te kości zostały naprawdę znalezione. W czasopiśmie Science w grudniu 1993 roku poinformowano o znalezieniu doskonale zachowanych kości młodego dinozaura Dziobaka w Montanie. Badając kości pod mikroskopem, stwierdzono, że ich struktura jest w tak dobrym stanie, że cechy jego komórek można porównywać z komórkami kości kurczaka. Każdy, kto mówi, że dinozaury wymarły miliony lat temu, nie zbadał prawdziwych dowodów. W 1961 roku w północno-zachodniej Alasce geolog znalazł w korycie rzeki kości dinozaura, które nie były skamieniałe. To prawdopodobnie to samo koryto rzeki, w którym był Les Zerbe. Chciał mnie tam zabrać, kiedy byłem ostatnio na Alasce, ale warunki pogodowe na to nie pozwalały. Chcieliśmy tam polecieć, żeby móc to zobaczyć. Polecę tam następnym razem, kiedy będę na Alasce. W Prudhoe Bay na Alasce, na północnym zboczu przy Barrow, znaleziono zamarznięte kości dinozaura, które były tak jasnego koloru niczym drewno balsa i wyglądały tak świeżo, jak gdyby zostały zakopane wczoraj. Ich struktura była porowata i nie były skamieniałe. W 1987 roku młody Eskimos na wyspie Bylot w północnej Kanadzie znalazł szczękę dolną dinozaura Dziobaka. Była świeża. Mam przyjaciela, nazywa się Joe Taylor. Pochodzi z Crossbiter w Teksasie. Ma stronę internetową mtblanco.com. Wykopał kości dinozaura, które nie są skamieniałe. Wykopywał dinozaury na całym świecie. W lecie 2005 roku znaleziono tkankę wewnątrz kości kończyny dolnej tyranozaura. Była wciąż miękka. A teraz naukowcy, tacy jak John Horner z Montany, próbują dociec, w jaki sposób tkanka mogła pozostać miękka przez 70 milionów lat. I nawet nie przemknie mu przez głowę myśl, że istnieje prawdopodobieństwo, że dinozaury nie mają 70 milionów lat. On jest zadeklarowanym wyznawcą swojej teorii i przyznanie, że kości mają może 6 tysięcy, a może 4400 lat, byłoby dla niego prawdziwym przekleństwem. Nigdy nie wezmą czegoś takiego pod uwagę. Prawdopodobnie otrzymają dotacje od państwa, żeby mogli dociec tego, dlaczego tkanka pozostała miękka przez 70 milionów lat. Zadają kompletnie niewłaściwe pytanie. Pytanie brzmi, kiedy powstała, a nie w jaki sposób powstała. Mam tu zdjęcia z czasopisma, które pokazują skamieniałego dinozaura, który wciąż miał wewnątrz siebie skamieniałe serce i tkankę miękką. Na Alasce często znajdują dinozaury. Tam jest zimno. Gady nie przepadają za zimnym klimatem. Co robią dinozaury na Alasce? Zostało znalezionych kilka z nich i prawdą jest, że niektóre nie były skamieniałe. Możecie sobie sami poszukać na ten temat więcej informacji. Omówimy to bardziej szczegółowo na naszych zajęciach. Skoro zakładamy, że potop miał naprawdę miejsce, czemu pada następujące pytanie, gdzie są ludzie, czemu nie znajdujemy więcej kości ludzkich? Powinno być mnóstwo pogrzebanych kości ludzkich, dlatego że przecież znajdujemy wiele małż oraz innych zwierząt. Jest to prawdą, że spośród wszystkich skamielin, Jonathan, nie wiem czy pamiętasz procent, ale to jest około 90%, skamielin to organizmy morskie. Słyszeliście o tym? Ja słyszałem, że jest to 90 do 98% zwierząt, które żyły w wodzie. Znaleziono niewiele skamielin z ssaków i człowieka. Marvin Lubenow jest autorem książki pod tytułem Kości niezgody. Jest to najlepsza książka, jaką znam, dotycząca tego tematu. Lubenow jest kreacjonistą i poświęcił około 25 lat na badanie szczątków ludzkich. Mówi, że znaleziono około 4000 szczątków ludzkich. To bardzo niewielka ilość w porównaniu z miliardami małż i ryb. Dlaczego tylko 4000? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zastanowić się nad kilkoma rzeczami, a tak przy okazji wszystkie te kości są w 100% ludzkie. Neandertalczycy mieli grubsze kości niż my, dlatego są w lepszym stanie. Mówią, że przeciętny neandertalczyk mógł podnieść piłkarza i przerzucić go bez trudu przez bramkę. Byli w bardzo dobrej formie. Ich struktura mięśni musiała być niezwykła. Kiedy Bóg stworzył świat 6000 lat temu, było tylko dwoje ludzi. Ziemia była pełna roślin i zwierząt. 4400 lat temu Ziemia wciąż była pełna roślin i zwierząt, ale wciąż było niewiele istot ludzkich. Nie mam pojęcia, jaka była populacja w czasie potopu. Zgaduję, że było to prawdopodobnie około miliarda ludzi. Jeśli żyli po 900 lat i mieli 70-80 dzieci w każdej rodzinie, to by bardzo szybko zwiększyło populację. Załóżmy jednak, że to był miliard. Dlaczego znajdują tak niewiele skamielin ludzkich? Zgodnie z pierwszą księgą Mojżeszową, celem potopu było zniszczenie człowieka z powierzchni ziemi. Dlatego właśnie Bóg zesłał potop. Biblia mówi, a byli olbrzymi na ziemi w one dni. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. Nie jestem pewien, co to dokładnie znaczy, ale podejrzewam, że to może znaczyć, że ludzie przed potopem byli więksi. Na DVD numer 2 mówimy o kilku gigantycznych szkieletach, które zostały znalezione. Ludzie o wzroście 2,5, 3 oraz 3,5 metra. Nie wiem, czy wszyscy byli wtedy tak wysocy, ale wygląda na to, że przynajmniej niektórzy z nich tak. Istnieje kilka teorii na temat tego, dlaczego znaleziono tak niewiele ludzkich kości. Po pierwsze, było wtedy mniej ludzi. Nie było wielu ludzi, więc nie znajdziemy wielu kości. Znajdziemy więcej zwierząt, ryb i roślin. Po drugie, ludzie są bardziej bystrzy niż zwierzęta, przynajmniej niektórzy ludzie. Będą bronić się przed utonięciem do ostatniej możliwej chwili. Zwierzęta będą zaskoczone, zostaną zalane wodą i pogrzebane, podczas gdy ludzie będą szukali drogi ucieczki. Poza tym unicestwienie wszystkich zajęło prawdopodobnie około 6 miesięcy. To znaczy, potop ogarnął cały świat, ale to nie znaczy, że wody zalały cały świat w jednej chwili. Padało przez 40 dni i nocy. Kształty kontynentów, które dziś widzimy, są z pewnością rezultatem czystego przypadku uzależnionego od poziomu wody. W czasie potopu wszystko wyginało się w dół i w górę. Omawiamy to na DVD numer 6. Wtedy Ziemia miała zupełnie inne ukształtowanie, dzisiaj nierozpoznawalne. Kiedy skorupa ziemska wyginała się w górę i w dół, woda zaczęła wypływać z komór podziemnych, które się otworzyły. Deszcz padał przez 40 dni, ale woda podnosiła się przez 150 dni. Jeśli wyjdziemy z założenia, że podczas potopu były na ziemi wzniesienia, potop mógł trwać nawet do 6 miesięcy. Wzniesienia stawały się coraz mniejsze, ludzie na nie uciekali. Były też przypływy wywoływane przez księżyc. Księżyc nie dba o to, czy na Ziemi jest potop, czy nie, tylko podwyższa poziom wody. Przypływ podwyższa poziom wody, która zalewa jakiś teren, a potem woda opada, a ludzie i zwierzęta biegną na tę nowo odsłoniętą wyspę. Tu jest jakieś wzniesienie, biegnijmy tam. Na warstwie mułu znajdujemy odciski stóp, które następnie pokrywa kolejny przypływ. Przypływy zmieniają się co 6 godzin. Przypływ zamienia się w odpływ średnio co 6 godzin i 25 minut. Kiedy warstwy błota pełne odcisków stóp smażą się przez kilka godzin na słońcu, jest to wystarczający czas na to, żeby się utrwaliły. Następnie są przykrywane kolejną warstwą mułu z kolejnego przypływu. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że podczas pierwszych miesięcy potopu mieliśmy do czynienia z tysiącami warstw, które osadzały się z różnych powodów. Mówimy o tym na DVD numer 6. W każdej z tych warstw mogą być odciski stóp. Wczoraj do naszego programu radiowego zadzwonił pewien człowiek ze Szwecji, który dzwoni raz na jakiś czas. Jest ewolucjonistą. Powiedział, znajdujemy warstwy skał, a między nimi odciski stóp. To dowodzi temu, że każda warstwa była wystawiona na działanie promieni słonecznych przez tysiące lat. Nie, to dowodzi temu, że była wystawiona na działanie promieni słonecznych może przez 30 minut. To nie dowodzi temu, że była wystawiona na słońce przez tysiące lat. Tak, możliwe jest uzyskanie odcisków stóp w tak krótkim czasie, zwłaszcza kiedy prawie wszystkie odciski biegną w tym samym kierunku. Co to oznacza? Oni próbowali przez czymś uciec. Wszyscy biegli w tym samym kierunku, prawdopodobnie chcąc uciec przed wodami potopu. W Psalmie 104 jest napisane, podniosły się góry, opadły doliny. Podczas potopu skorupa ziemska rozpadła się na płyty tektoniczne. A one były wtedy o wiele bardziej elastyczne i ruchome niż dzisiaj. Dziś są jakby zablokowane w jednej pozycji, ponieważ nie ma już wody, która była pod nimi i ułatwiała ich przemieszczanie się. Zwierzęta i ludzie biegli na wzniesienie, ale po paru dniach już mogło tego wzniesienia nie być. Kiedy płyty tektoniczne się wyginały, wzniesienie pojawiało się w innym miejscu. Druga przyczyna. Ludzie są bardziej bystrzy i będą bronić się przed utonięciem. Jeśli woda zastanie ich na szczycie wzniesienia, zgniją, nie staną się skamieliną. Jak wiele bizonów zostało zabitych na zachodzie w ciągu ostatnich 200 lat? Miliony. Żaden z nich nie skamieniał. Rzeczy stają się skamieliną tylko wówczas, kiedy są pogrzebane. Wielu ludzi, którzy mogli zginąć przy końcu potopu albo w środku potopu, w ogóle nie skamieniało. Po trzecie, jeśli ludzie byli wtedy więksi, mogą nie zostać rozpoznani jako ludzie. Jeśli znajdziecie kość udową, która ma 1,5 metra, nie rozpoznacie, że należała do człowieka. Powiecie, ona musiała należeć do dinozaura albo niedźwiedzia jaskiniowego. To są właśnie przyczyny, dla których znajdujemy tak niewiele ludzkich skamielin. Po czwarte, nie wiem, kto dokonuje obliczeń. Kiedy mówią, że znaleziono 4000 kości, kto to wszystko liczy? Marvin Lubenow mówi, że tylko taką liczbę mógł znaleźć w opublikowanym rejestrze. Ale ile znaleziono kości ludzkich skamieniałych w pewnych warstwach skalnych, niepasujących do współczesnego ustalonego paradygmatu naukowego? Naukowcy mówią, lepiej tego nie dokumentujmy, ponieważ nie wolno ci znaleźć ludzi razem z dinozaurami, bo w przeciwnym razie stracisz pracę. Nie możesz postępować wbrew teorii ewolucji, to jest starannie chroniona religia państwowa. Chciałbym zwrócić uwagę, że kości człowieka i kurczaka nigdy w żadnym miejscu na świecie nie zostały znalezione razem w tej samej warstwie skalnej. To dowodzi tego, że człowiek i kurczak nie żyli w tym samym czasie. To nie jest poprawna logika. Nie musimy znaleźć ich kości razem, żeby udowodnić, że razem żyli. Nie musimy znaleźć odcisków stóp obok siebie, żeby cokolwiek udowodnić. Odciski stóp kurczaka i człowieka nigdy nie zostały znalezione razem. Od 65 milionów lat, zgodnie z kolumną geologiczną, nie odnaleziono żadnej skamieliny Latimerii. Naukowcy mają swoją kolumnę geologiczną i mówią, Latimerie żyły 65 milionów lat temu. Skąd wiecie? Cóż, to jest ostatnia skamielina Latimerii, jaką znaleźliśmy. A potem znajdują żywe okazy Latimerii. Czego to dowodzi? Czy od 65 milionów lat, zgodnie z ich myśleniem, nie żyły żadne Latimerie, czy też żadne z nich nie uległy skamienieniu? Oczywiście oni powiedzieliby, że żadna z nich nie uległa skamienieniu. Mogło się też zdarzyć tak, że niezbyt wielu ludzi, którzy zostali pogrzebani, uległo skamienieniu. Albo też nie zostali pogrzebani wystarczająco głęboko, albo ich jeszcze nie odnaleziono. Mogą być tego różne powody. Brałem udział w debacie z byłym kaznodzieją, który pewnego razu stał się ateistą. Debata dotyczyła Arki Noego. Jednym z jego argumentów było to, że Noe nie mógł zbudować Arki, tak jak mówi Biblia, ponieważ jest napisane, że Noe pokrył Arkę smołą. Powiedział, Howind, czy nie wiesz, że smoła pochodzi z oleju, a olej zgodnie z twoją teorią jest produktem popowodziowym? Wody potopu zalały ziemię. Zwierzęta zostały pogrzebane, ściśnięte niczym marmolada i zamieniły się w olej. Skoro pojawienie się oleju jest rezultatem potopu, skąd Noe wziął smołę do pokrycia arki? Mamy tu do czynienia z nieporozumieniem. Księga Rodzaju, rozdział 6 mówi, i powlecz ją, czyli arkę, wewnątrz i zewnątrz smołą. Sporządziła dla niego koszyk z trzciny i powlekła go żywicą i smołą. Mojżesz został włożony do koszyka pokrytego smołą. Czym jest ta smoła? Biblia mówi w Księdze Izajasza, rozdziale 34. To też potoki Edomu zamienią się w smołę, a jego glina w siarkę, a jego ziemia stanie się smołą gorejącą. Ani w nocy, ani w dzień nie zgaśnie. Jego dym wznosić się będzie zawsze. Smołę, zgodnie z wydanym w 1828 roku słownikiem Webstera, który znajduje się tutaj w bibliotece, wyrabia się z soków drzewa. Istniały kiedyś ogromne fabryki, które brały sosny, wypalały je, wydobywały z nich soki i wyrabiały smołę dla impregnowania statków. Było to coś w rodzaju dzisiejszego lakieru lub oleju lnianego. Jest wiele rodzajów oleju i przy wyrabianiu różnych przedmiotów nie trzeba polegać na czymś, co pojawiło się po potopie. Smoła, zgodnie ze słownikiem, jest żywicą z sosny lub drzewa terpenowego. W latach 1700-1800 na terenie całych Stanów Zjednoczonych były potężne fabryki, które produkowały duże beczki smoły i sprzedawały je na statki. To było powszechne zjawisko. Statki zabierały ze sobą kilka beczek smoły. Jeśli nastąpił jakiś przeciek, smołowali go. Wynika z tego, że smoła nie musiała pochodzić z osadów popotopowych. Trzymam coś w dłoni. Czy możecie skierować na to kamerę? To jest kawałek łupka. Ma prawdopodobnie 60 bardzo cienkich warstw. Można zobaczyć miejsce po sączącym się z boku oleju. Na samej powierzchni jest ryba. Prawdą jest, że zwierzęta pod wpływem ciśnienia zamieniają się w olej, w tłuszcz. Ryba została ściśnięta pomiędzy warstwami i można w tym miejscu dostrzec jej faktyczny odcisk. Nie ma żadnych wątpliwości, że przynajmniej część oleju w ziemi pochodzi z żywych organizmów, ryb, ludzi, czegokolwiek, co było poddane ciśnieniu. Ale to nie oznacza, że Noe musiał mieć ten sam rodzaj oleju do zaimpregnowania arki. Ten łupek znajduje się w naszym muzeum, gdzie gromadzimy dowody na to, że Ziemia została stworzona. Jeśli chcecie, możecie przyjechać do Dinosaur Adventure Land i mu się przyjrzeć. Kolejne pytanie, które ludzie często mi zadają, brzmi: czy współczesny człowiek jest mądry, a starożytny był głupi? Czy starożytny człowiek był głupi, czy też był bardzo mądry? Jest na ten temat dobra książka Donalda E. Chittika zatytułowana Zagadka starożytnego człowieka. Wspaniała pozycja. Myślę, że było im trudno nadążyć z jej drukiem. Sprzedajemy bardzo wiele egzemplarzy tej książki. Jest naprawdę bardzo dobra. Omawia ona różne rodzaje znalezionych interesujących wytworów ludzkiej ręki, niezwykłe maszyny i inne bardzo stare rzeczy. Biblia naucza, że ludzie przed potopem żyli nawet do 900 lat. Adam pochodził wprost od Boga i został już wcześniej zaprogramowany. Potrafił chodzić, mówić, nazywać zwierzęta, ożenić się, a to wszystko już pierwszego dnia. Prawdopodobnie dysponował niezwykłymi informacjami, które zostały w niego wbudowane przed lub po spędzeniu 100 lat na chodzeniu i rozmawianiu z Bogiem. On wiedział wiele rzeczy, o których Bóg mu powiedział. Bóg mówił: Adamie, czy widzisz to drzewo po prawej stronie? Spójrz, ściągasz korę, wyskrobujesz to, co jest w środku i żujesz to. Ojej! Tak, Adamie, tam są witaminy, a ty ich potrzebujesz. Prawdopodobnie wiele elementów medycyny starożytnej, którą stosują różne kultury, to pozostałość po wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie przez starożytne ludy. Skąd pierwszy człowiek wiedział, że można zedrzeć korę z wierzby albo uzyskać witaminę C z herbaty? Skąd oni to wiedzieli? Kim był pierwszy człowiek, który zaczął żuć korę? Zastanówcie się nad tym, ktoś musiał mu o tym powiedzieć. Ludzie żyli po 900 lat, mieli ogromne rodziny i uczyli się wielu rzeczy. Nie wiem, jak bardzo zaawansowana była ich wiedza, ale podejrzewam, że mogli wiedzieć nawet więcej niż my dzisiaj. Ktoś może powiedzieć: dlaczego nie wykopujemy ich miast? Problem polega na tym, że przyglądamy się rzeczom, których potrzebujemy dzisiaj, i zakładamy, że oni potrzebowali ich przed potopem. Przypuśćmy, że ówcześni ludzie żyli w idealnych warunkach atmosferycznych. Nie potrzebowali domów. Spali na trawie. Przypuśćmy, że żyjemy w świecie, w którym żadne zwierzę nie może nas skrzywdzić. Wszystkie zwierzęta były wtedy przyjaźnie nastawione. Wszyscy byli wegetarianami. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 1:29. Domy nie były potrzebne. Dlaczego nie znaleźliśmy ich samochodów? Jeśli masz 3 i 3,5 metra i potrafisz biegać 80 km na godzinę, a wszystko rośnie w twoim ogródku, nie masz potrzeby, by gdzieś jechać. Po co ci system autostrad i samochód? Nie potrzebujesz samolotów ani pociągów. Kiedy pomyślimy o warunkach w ogrodzie Eden, rzeczy, których oni wtedy potrzebowali, nie są tymi samymi rzeczami, których my potrzebujemy. Po potopie ludzie dożywali 400 lat. Wiele z ich wiedzy zachowało się, a dziś, kiedy wiemy niemal wszystko, dożywamy 80 lat i umieramy. Nie jesteśmy w stanie przekazać wiedzy komukolwiek innemu. Gdybyście mogli żyć 400 lat, przekazalibyście swoją wiedzę swemu pra wnukowi. Wtedy świat wyglądał zupełnie inaczej. Myślę, że ludzie zabierają ze sobą do grobu wiele cennych informacji. W tamtych czasach można było porozmawiać ze swoim pradziadkiem i otrzymać od niego dobrą radę, jak robić pewne rzeczy. Po potopie powstało szybko wiele nowych cywilizacji. Jeśli mamy do czynienia z bystrymi ludźmi, synowie Noego mieli po 15, 20 dzieci, oni wyruszą w świat i zbudują cywilizację. Jeśli mają wysokie IQ, nie zajmie im to zbyt wiele czasu. Może nie mają technologii, którą dysponujemy dzisiaj, i może najpierw będą musieli wyrabiać narzędzia z kamienia, aż do momentu, kiedy wykopią dziurę, w której znajdą żelazo, roztopią je i zaczną wyrabiać stalowe narzędzia. Oni doskonale wiedzieliby, jak to zrobić. Jak w tym serialu komediowym Wyspa Gilligana. W ciągu 50 lat można zbudować cywilizację. Spójrzcie na Robinsona Crusoe. Ląduje na bezludnej wyspie, po 20 latach ma już farmę, dom, fort. Sam to wszystko zrobił. Kiedy mądrzy ludzie stają wobec takich sytuacji, można szybko zbudować cywilizację. Interesujące jest to, że kiedy przyglądamy się historii, wszystkie starożytne cywilizacje, babilońska, sumeryjska, grecka, chińska, pojawiły się znikąd. Bach! I nagle pojawia się cywilizacja. Nie ma żadnych dowodów na to, czego uczą w szkołach, że te cywilizacje przeszły proces od bycia myśliwymi, zbierania plonów, poprzez wydawanie prymitywnych odgłosów, chrząkania oraz jęków i bycia człowiekiem jaskiniowym, aż do ucywilizowania oraz budowania miast. Nie ma na to żadnych dowodów. Im dalej wstecz się cofamy, nagle znikąd, bach, i mamy początek egipskiej cywilizacji, początek chińskiej cywilizacji, tak jakby zbudowali ją w mniej niż 100 lat. Odnaleziono w ziemi kilka dziwnych skamieniałych przedmiotów, które wskazują na to, że ówczesny człowiek był naprawdę inteligentny. Na przykład ten mały samolocik, który znajduje się w Instytucie Smithsonian, został znaleziony w Kolumbii. Ma około 1000 lat. Widać wyraźnie, że to jest samolot, posiada wszystkie cechy samolotu. Według ewolucjonistów to nie może być samolot, dlatego opisali go jako wystylizowanego owada. Powiedzcie mi, czy według was to wygląda jak wystylizowany owad? Nie potrafią przyznać, że starożytny człowiek wiedział o samolotach, bo taki pogląd kłóci się z ich teorią. Ich teoria mówi, współczesny człowiek jest bystry, starożytny człowiek był głupi, był szympansem poruszającym się przez większość czasu na czterech łapach. Powoli się wyprostował i oto dziś jesteśmy bogami wszechświata. Taki jest ich sposób myślenia. W rzeczywistości dowody wskazują na coś zupełnie innego. Tu jest samolot znaleziony w egipskim grobowcu liczącym 2100 lat. Skąd wiedzieli o samolotach? Jest to malutki model samolotu. Oni wiedzieli o lataniu. To żelazne naczynie, mamy tu jego model, zostało znalezione wewnątrz bryłki węgla. To jest kopia, którą można kupić od Karla Boa. Otworzono bryłkę węgla, a w środku było żelazne naczynie. Zbadali węgiel, który uformował się wokół naczynia po obydwu jego stronach. Jakiego rodzaju wnioski wyciągnęlibyście? Że naczynie upuścił górnik? Nie, ponieważ wtedy węgiel nie dopasowałby się do naczynia. Ja bym doszedł do takiego wniosku, że przed potopem mieli żelazo i wyrabiali żelazne naczynia. Podczas potopu naczynia zostały pogrzebane w lasach, poddane ogromnemu ciśnieniu i zamieniły się w węgiel. Oczywiście na żelazo to nie miało żadnego wpływu. W jaki sposób żelazne naczynie znalazło się w bryłce węgla? Starożytny człowiek musiał być inteligentny, a nie prymitywny. W Peru mają olbrzymie kamienne ściany, tak jak ta na obrazku. Są fenomenalne. Niektóre ze skał są tak potężne, że nie jesteśmy w stanie ich ruszyć z miejsca. Więcej na ich temat znajdziecie w Zagadkach starożytnego człowieka. Jeden z kamieni w Peru waży 20 tysięcy ton. Żeby dać wam porównanie, jak to jest dużo, powiem wam, że największy dźwig na świecie może podnieść 3 tysiące ton. W 2003 lub 2004 roku słyszałem, że w Japonii wybudowano dźwig przeznaczony do rozładunku statków, który może podnieść około 6 tysięcy ton. W Peru są kamienie, które ważą 20 tysięcy ton. W jaki sposób oni je przesuwali? Kto to robił i jak? Nie sądzę, aby stwierdzenie, że starożytny człowiek był prymitywny, było logiczne. Oni musieli wiedzieć coś, czego my Nie wiemy dzisiaj. Pewien człowiek napisał, niesamowite jest to, że te kamienne bloki mają wielkość pięciopiętrowego budynku i ważą 20 tysięcy ton. W dzisiejszych czasach nie dysponujemy maszynami, które mogłyby choć nimi poruszyć, a co dopiero je przesunąć. Nie jesteśmy w stanie ich nawet oderwać od ziemi, a co dopiero przesunąć. Nie potrafimy tego zrobić. Ten dzwonek został znaleziony w bryłce węgla w zachodniej Virginii. Człowiek, który początkowo przez długie lata trzymał go na swoim biurku, potem zabrał go na środkową Florydę, teraz jest już w podeszłym wieku. Próbowałem się ostatnio z nim skontaktować, ale niestety nie udało mi się. Gdyby ktoś z Was zdobył jego adres, dajcie mi znać, bo wydaje mi się, że dzwonek musi być na wystawie w Muzeum w Pensacoli na Florydzie. Zbadano dzwonek i powiedziano, na szczycie dzwonka jest coś w rodzaju buddyjskiego bóstwa. Ale w jaki sposób mosiężny dzwonek znalazł się wewnątrz bryłki węgla? Starożytny człowiek wiedział, jak posługiwać się różnymi rodzajami metali. Biblia mówi, Tubal Kain wykuwał wszelkie narzędzia z miedzi i żelaza. Tubal Kain był wnukiem Adama. Tamci ludzie wiedzieli, jak się posługiwać mosiądzem i żelazem. To malutkie cynkowo-srebrne naczynie zostało znalezione wewnątrz skały, której wiek określono na 600 milionów lat. Nie zgadzam się z tą częścią, która mówi o 600 milionach lat, ale zgadzam się z tym, że ówczesny człowiek wiedział wiele rzeczy. W Zagadkach starożytnego człowieka jest wspaniały artykuł na temat małego urządzenia znalezionego na pokładzie statku w 100 roku przed naszą erą na Morzu Egejskim. To niedaleko Grecji. Urządzenie to ma w sobie analogowy komputer. Skąd w 100 roku przed naszą erą wiedziano o komputerach analogowych? Urządzenie jest nazywane mechanizmem z antyki Tiry. W marcu 2005 roku na kanale historycznym wyemitowano niezwykły godzinny program dotyczący mechanizmu z antyki Tiry, znalezionego w Grecji. Zbudowano model tego urządzenia. Mówią, że kiedy przekręci się korbkę w tym urządzeniu, można przewidzieć położenie planet i Słońca. To jest zadziwiający komputer służący do nawigacji statku. 100 lat przed naszą erą. Nie, starożytny człowiek nie był prymitywny. Kopię tego młotka można kupić w naszym muzeum. Dr. Bow ma oryginał w swoim muzeum. Pozwala nam sporządzać repliki. Ten młotek został znaleziony w 1934 roku w Nowym Londynie w Teksasie. Kiedy go znaleziono, trzonek był skamieniały, a raczej to, co z niego zostało. Naukowcy spojrzeli na młotek i powiedzieli, w jaki sposób młotek znalazł się w skale. Wiek skały określono na 400 milionów lat. Ci, którzy wierzą w ewolucję, powiedzieliby, to jest dowód na to, że 400 milionów lat temu kosmici odwiedzili naszą planetę i jeden z nich upuścił ten młotek. To jest logika, którą oni stosują zamiast po prostu pomyśleć. Może nasza cała skala czasowa jest błędna? Takiej możliwości nigdy nie biorą pod uwagę. W 1934 roku za pomocą pilnika zrobiono w młotku niewielkie nacięcie, żeby zobaczyć, z jakiego metalu został wykonany. To nacięcie nie zardzewiało. Świadczy to o tym, że młotek został wykonany z pewnego rodzaju stali nierdzewnej. Laboratoria Battelle zbadały to i powiedziały, że ta stal zawiera 96% żelaza, 2,6% chloru i 0,75% siarki. Stwierdzono, że nie można połączyć tych elementów, chyba że pod wpływem silniejszego pola magnetycznego. Prawdopodobnie przedpotopowa Ziemia miała pole magnetyczne 8 bądź 10-krotnie silniejsze niż to, które mamy dziś. Ta mała bateria została znaleziona w Iraku. Znaleziono kilka sztuk podobnych do tej. 2000 lat temu wiedzieli o elektryczności. Najwidoczniej Egipcjanie wiedzieli o elektryczności. Tu jest hieroglif przedstawiający węże w jakiejś komnacie podłączone za pomocą drutu do jakiegoś małego generatora. Istnieją dwie teorie. Jedna z nich mówi o tym, że oni używali elektryczności do mumifikowania lub do robienia czegoś z wężami, lub używali węgorzy do produkcji elektryczności. Nie wiem, którędy biegł prąd, jeśli to w ogóle był prąd. Uważam, że się mylimy, mówiąc, że człowiek współczesny jest mądry, a starożytny był głupi. Myślę, że człowiek starożytny miał ogromną wiedzę. Wiedzieli, jak operować mózg. Znaleziono kilka czaszek, które przeszły trepanację. Oni autentycznie robili operacje na czyjejś głowie. Wiele znalezionych czaszek ma dziurę, która się zasklepiła, co wskazuje na to, że pacjent przeżył. Wycięcie dziury w głowie nie jest może niczym skomplikowanym, ale znalezione w Peru kamienie Ica wskazują na to, że przeprowadzano wtedy operację mózgu. Dr Dennis Swift, który przemawiał na naszym obozie w 2004 roku, posiada hartowane, miedziane narzędzia, których używano do operacji mózgu lub innych narządów. Starożytny człowiek nie tylko potrafił otwierać i zamykać mózg, ale wiedział, jak przeprowadzać różnego rodzaju operacje na ludzkim mózgu. Wycinali dziwne kształty w głowach. Z pewnością przeprowadzali operacje serca, o czym wiemy z rzeźbień na kamieniach w Ica. Tu jest człowiek z przyczepioną sztuczną kończyną. Znali się na tym. To było 2000 lat temu. Ta mała maszyna wydaje się być jakimś rodzajem silnika parowego. 2000 lat temu mogli wiedzieć o tego rodzaju mocy. Na pewno wiedzieli o kole. Ten mały kotek zabawka ma kółka, został znaleziony w grobowcach Inków. Byli też inteligentni, jeśli chodzi o biologię. Ten mały pająk ma około 45 metrów wielkości i jest jednym z rysunków Nazca. Omawiamy ten temat częściowo na DVD numer 2. Wiedzieli, że mają narysować tego pająka bez oczu, bo on jest ślepy. Ten malutki pająk jest niezwykle rzadki, ma długość zaledwie 3 mm i żyje w Amazonii w jaskiniach w całkowitej ciemności, 1600 km od miejsca, gdzie znajduje się ten rysunek. Oni naprawdę się znali na biologii. Wiedzieli nawet o tym, że powinni narysować jedną nogę dłuższą. I to jest ta właściwa noga. To trzecia noga u dołu po prawej stronie. Noga ta rośnie w okresie godowym. Przez 15 sekund jest dłuższa niż inne nogi. Pająk wymienia DNA przez jej koniuszek, a oni o tym wiedzieli. Nie byli głupi. Ta mapa Peary Rice z 1513 roku przedstawia Antarktydę bez lodu. Po pierwsze, w jaki sposób znaleźli Antarktydę? Po drugie, dlaczego pokazali ją bez lodu? Coś było inaczej. Tę metalową kulę znaleziono w południowej Afryce. Ma trzy równoległe rowki wokół równika. Została znaleziona w czymś, co jest określane jako materiał, który liczy sobie 2,8 miliarda lat i pochodzi z okresu przed Kambrem. Oczywiście nie zgadzam się z datą, ale z pewnością jest to wytwór ludzkiej ręki znaleziony w skale, która ma rzekomo 2,8 miliarda lat. Przyjrzyjcie się temu zamiast kwestionować. Może ta skała nie ma 2,8 miliarda lat. Michael Cremo napisał wspaniałą książkę o zagadnieniu zwanym Zagubione wytwory ludzkiej ręki. On bada tego rodzaju rzeczy. Jest Hindusem. Książka Michaela nosi tytuł Ukryta historia ludzkiej rasy. Mówi w niej, że ta kula jest dowodem na to, że kosmici odwiedzili Ziemię 2,8 miliarda lat temu. Zamiast zadać pytanie, a może ta cała kolumna geologiczna jest nieprawdą? Nie wiem dlaczego, ale im nie wolno kwestionować kolumny geologicznej. Mamy tę książkę w bibliotece, jeśli chcecie ją przeczytać. Tu mamy moździerz i tłuczek, które były używane do mielenia pszenicy i kukurydzy. Problem polega na tym, że zostały one znalezione w skale, która rzekomo ma od 33 do 35 milionów lat. Człowiek pojawił się długo potem. Do jakiego wniosku doszli? Kosmici odwiedzili naszą planetę. Znaleziono te małe spirale i zadziwiającą rzeczą w tym przypadku jest to, że zostały wykonane z wolframu, który jest bardzo trudnym metalem do oczyszczania i zastosowania. Spirale mają wielkość 0,003 mm średnicy i osiągają liczbę złotego podziału. Ta sama zasada jest stosowana w ciągu Fibonacciego. 1 do 1,618. Skąd oni o tym wiedzieli? Wiele z nich jest znajdowanych w Rosji. Paweł, jeśli tam pojedziesz, przywieź kilka tych niezwykłych spirali do naszego muzeum. Jeśli chcecie o tym poczytać, w internecie jest wiele różnych informacji na ten temat. A co jeśli chodzi o piramidy? Kto zbudował wielką piramidę? Skoro starożytny człowiek był głupi, w jaki sposób udało mu się zbudować piramidy? Istnieje 66 kopii oryginału. Prawdopodobnie jest 67 olbrzymich kamiennych piramid na całym świecie. Kto je zbudował i w jakim celu? Jest to oczywiste, jeśli chodzi o 66 kopii. Zbudowali je Egipcjanie, Majowie z południowej Ameryki i tak dalej. Ale kto zbudował oryginalną piramidę? Oryginalna piramida jest często nazywana Wielką Piramidą. Jest największą spośród piramid. Różni się od pozostałych, nie ma na niej żadnych napisów, poza kilkoma uwagami budowniczych, takimi jak połóż ten kamień na tamtym. Wszystkie pozostałe mają różnego rodzaju hieroglify, które na przykład ogłaszają wielkość faraonów. Ale nie Wielka Piramida. Ta największa budowla na świecie nie ma żadnych napisów. Kto ją zbudował i w jakim celu? Istnieje kilka teorii na ten temat. Należą one do dwóch kategorii. Jedna z teorii mówi, że Wielka Piramida została zbudowana przed potopem przez jakichś pobożnych ludzi, takich jak Adam lub Henoch, nie wiem, a jej celem było zachowanie starożytnej wiedzy. W tej piramidzie są ukryte zadziwiające formuły matematyczne. Dwa razy wysokość dzielona przez podstawę daje wartość liczby pi. 3,14159. Niezwykłe obliczenia matematyczne. Zatem jedna z teorii mówi, że piramida została zbudowana przez pobożnych ludzi przed potopem. Druga teoria mówi, że została zbudowana przez pogan przed potopem. To była jakaś pogańska budowla, świątynia lub coś w tym rodzaju. Trzecia teoria mówi, że została zbudowana przez pobożnych ludzi po potopie. A czwarta teoria mówi, że została zbudowana przez pogan po potopie. Prawdopodobnie nie powstała w czasie potopu. Myślę, że możemy się co do tego zgodzić. Potop nie jest dogodnym czasem do wznoszenia piramid. Osobiście najbardziej skłaniam się ku teorii numer jeden, ale nie potrafię tego udowodnić. Nie jestem dogmatyczny w związku z tym. Myślę, że ktoś pobożny, prawdopodobnie Henoch, zbudował tę piramidę, aby utrwalić Ewangelię. Jedna z teorii mówi, że ponieważ Adam nie miał Biblii, Bóg dał mu Ewangelię zapisaną w gwiazdach. Wielu ludzi tak uważa i ja też skłaniam się ku temu, ale jestem chętny, aby o tym dyskutować. Noe też nie miał Biblii, skoro nie było już sklepienia wody, które wcześniej chroniło człowieka, a brak sklepienia prawdopodobnie wzmacniało działanie promieni słonecznych, gwiazdy były znacznie lepiej widoczne przed potopem. 50 lub 70-centymetrowe składające się z lodu sklepienie, o którym mówiliśmy na DVD numer 2, sprawiało, że gwiazdy były lepiej widoczne i ludzie mogli słyszeć muzykę gwiazd, zodiak. Taka jest jedna z teorii. Noe nie posiadał Biblii, dysponował kilkoma rozdziałami, bo Adam napisał część pierwszej Księgi Mojżeszowej. Będziemy o tym mówić w programie telewizyjnym, który wkrótce będzie emitowany. Bóg dał im Ewangelię ukrytą w kamieniach. One dobrze nauczają. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Istniała Ewangelia wypisana w gwiazdach, potem na kamieniach, a dziś mamy Ewangelię na piśmie. Załóżmy, że jest w tym jakaś prawda. Nawet jeśli nie, nie stanie się nic wielkiego, nie spędzi mi to snu z powiek. Wielka Piramida jest niezwykłą konstrukcją. Jest wciąż największą budowlą na naszej planecie. Jest większa niż cokolwiek, co zostało do tej pory zbudowane przez człowieka. Niektórzy ludzie sądzą, że fragment z Księgi Izajasza 19:19 odnosi się właśnie do tej piramidy. W owym dniu stanie w ziemi egipskiej ołtarz Pana i słup pamiątkowy Pana na jego granicach i będzie znakiem i świadkiem Pana zastępów w ziemi egipskiej. Jest kilka osób, które twierdzą, że ten fragment mówi właśnie o tej piramidzie. Egipt rozpadł się na dwie części, północną i południową. Były tam walki i wojna domowa, a piramida jest położona dokładnie na granicy. A potem, kiedy Egipt się zjednoczył, piramida znalazła się w jego centrum. Zatem jednocześnie znajduje się na granicy i w centrum. Nie ma innej możliwości, żeby budowla stała jednocześnie na granicy i w centrum. Świadkowie Jehowy oczywiście oszaleli na punkcie piramidy. Napisali wiele książek, w których mówią, ta piramida prorokuje i dowodzi tego, że świadkowie Jehowy mają rację. Dochodzą w swych przekonaniach do zupełnych skrajności. Jest wiele książek na temat piramidy. Niektóre z nich są kompletnie zwariowane, ale jest to interesujące. Lektura. Piramida jest potężną budowlą. Jej wszystkie cztery boki pną się do góry, ale nigdy nie umieszczono kamienia na szczycie. Jeśli przyjrzycie się temu diagramowi, zobaczycie, że do wnętrza piramidy prowadzi tylko jedna para drzwi. Nikt nie mógł ich znaleźć aż do 800 roku naszej ery. Piramida stała tam przez tysiące lat, ale nikt nie mógł znaleźć drzwi wejściowych. W końcu w 800 roku naszej ery jacyś Arabowie wzięli młotek i dłuto i zaczęli wybijać otwór, przez który chcieli się dostać do środka. Pracowali dłutem przez wiele miesięcy. Nadzorca powtarzał swoim robotnikom: w środku będzie dużo złota, będziecie bogaci. W końcu, po długich miesiącach dłutowania, wszyscy byli już zmęczeni wydrążaniem dziury w bardzo twardej skale. Byli już bliscy rezygnacji, aż nagle usłyszeli odgłos spadającego kamienia. Powiedzieli: ten kamień spadł z góry w tym kierunku, drążmy w tym miejscu. Zaczęli dłutować i dotarli do jednego ze środkowych korytarzy. Musieli potem się cofnąć, żeby znaleźć drzwi wejściowe. Gdyby o tym wiedzieli, mogliby po prostu podejść i lekko pchnąć ścianę, a drzwi by się otworzyły, ale nikt nie mógł ich znaleźć przez całe stulecia. Kiedy weszli do wnętrza piramidy, zaczęli opracowywać mapę. Spójrzcie, wejście jest tam, gdzie jest litera A. Jest to jedyne wejście. Zaraz za wejściem jest szeroka droga prowadząca do jamy, oznaczona literą C. Można też dokonać wyboru i skręcić. Pójść wąskim korytarzem E, który prowadzi do komnaty królewskiej. Wybór należy do ciebie. Możesz pójść szeroką drogą, która prowadzi do jamy, lub wąską drogą, która prowadzi do komnaty królewskiej. To naprawdę przemawia. To brzmi jak Ewangelia. Kiedy dojdziesz do komnaty królewskiej, znajdziesz się w pustym grobowcu. Nigdy nie rozkładało się tam żadne ciało. Grobowiec znajduje się na 50. rzędzie kamieni. Co to wszystko znaczy? Nie mam pojęcia. Znajduje się tam wspaniała galeria kresek. Niektórzy wierzą, że każda z tych kresek oznacza jeden rok. Są one niewiele dłuższe niż centymetr. Mówią, że tymi kreskami oznaczono główne wydarzenia w historii świata, takie jak pierwsza i druga wojna światowa. Można o tym przeczytać w książkach o Wielkiej Piramidzie. Wielka piramida jest największą budowlą na świecie. Zawiera ona wystarczająco kamienia, żeby wybudować około 3-metrową ścianę wokół Teksasu lub Francji. Jest to mniej więcej taka sama proporcja. Piramida ma 137 metrów wysokości. Na wysokości 50 rzędów kamieni, jest to ciekawe, ponieważ liczba 50 oznacza rok jubileuszowy, znajduje się komnata królewska. Tym, którzy nauczają, że piramida ma chrześcijańską symbolikę, następujące szczegóły od razu rzucą się w oczy. Szeroka i wąska droga, komnata królewska, jama, pusty grób i tak dalej. Można pójść też drogą prowadzącą do jamy. W komnacie królewskiej jest pusty grób. Powiedziano mi, nie sprawdziłem tego, że ma on tę samą objętość, co Arka Przymierza. Kiedy pomnożymy długość razy szerokość razy wysokość, otrzymamy objętość Arki Przymierza. Może ktoś z Was mógłby to sprawdzić i powiedzieć mi, czy ta informacja się zgadza. Pierwotnie piramida była pokryta 144 tysiącami gładkich, wypolerowanych zewnętrznych bloków skalnych. Każdy z nich ważył około 10 ton. Były do siebie tak mocno dopasowane, że między wieloma z nich nie można znaleźć nawet najmniejszej szczeliny. Przy każdym łączeniu mówiono mi, że nie można włożyć pomiędzy nie nawet kartki papieru. Czy możecie sobie wyobrazić, że 10-tonowe kamienie są tak do siebie dopasowane, że nie można wcisnąć pomiędzy nie nawet kartki papieru? Nie ma tam żadnej zaprawy. A dziś budujemy ściany z cegieł i łączymy cegłę zaprawą. Nawet jeśli spojrzymy na tamten dom, zobaczymy, że niektóre cegły są położone prosto, niektóre krzywo. Murarze czasem się trochę śpieszą. Kamienie z Wielkiej Piramidy są masywne. Oni nawet nie używali zaprawy, a kamienie pasują do siebie wręcz idealnie. A kamień ze szczytu piramidy nigdy nie został tam umieszczony. Ci, którzy nauczają, że w piramidzie są zawarte pewne chrześcijańskie symbole, mówią, że 144 tysiące odnoszą się do 144 tysięcy z objawienia Jana, rozdziału 7. Biblia naucza również o ciele, którego poszczególne części są ze sobą mocno połączone. Prawdopodobnie istnieje jeszcze więcej dowodów na to, że piramida ma chrześcijańską symbolikę. Może tak jest, nie wiem. List do Efezjan, rozdział 4, mówi o tym, że całe ciało jest ze sobą wzajemnie spojone. Ewangelia Mateusza mówi o kamieniu węgielnym, który został odrzucony przez budowniczych. Wielka piramida nigdy nie miała kamienia węgielnego. Wyobraźcie sobie największą, najładniejszą budowlę świata bez kamienia węgielnego. Dlaczego piramida ma o jeden kamień mniej? Dlaczego budowniczy nie dokończyli swego dzieła? Istnieje kilka teorii na ten temat. W Ewangelii Marka, rozdziale 12, jest mowa o kamieniu odrzuconym przez budowniczych. Ewangelia Łukasza, rozdział 20, mówi: kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Fragment ten oczywiście odnosi się do Jezusa Chrystusa. W księdze Daniela jest mowa o kamieniu, który oderwał się od góry, bez użycia rąk, uderzył w posąg i skruszył go. Czy tym kamieniem może być Jezus Chrystus, który ustanowi na świecie swoje własne królestwo? Księga Objawienia, rozdział 21, mówi o Nowym Jeruzalem, które zstępuje na ziemię wprost od Boga. Są tacy, którzy nauczają, że Nowy Jeruzalem, Biblia mówi, że to będzie wspaniałe miasto, święte Jeruzalem, które zstąpi z nieba, będzie czyste jak kryształ, czworokątne i będzie miało 12 tysięcy stadiów, to jest 2219 kilometrów. Zatem zgodnie z 21 rozdziałem Księgi Objawienia, miasto będzie miało wymiary 2219 na 2219 na 2219 kilometrów. Wszyscy zakładają, że to będzie sześcian. Może tak, nie wiem. Ale może to będzie piramida, bo ona również może mieć takie wymiary, jest czworokątna. Jeśli rzeczywiście chodzi o piramidę, ma ona tylko jeden kamień węgielny położony na samym szczycie. Podczas gdy inne budowle mają cztery kamienie węgielne. Są tacy, którzy nauczają, że Nowe Jeruzalem będzie miało kształt wielkiej piramidy. Jezus jest kamieniem węgielnym i światłością świata. A jeśli całe miasto jest czyste niczym kryształ, przeźroczyste, światło przez nie przenika, dlatego Jezus jest światłością tego miasta. Pierwsze 13 wersów w Biblii mówi o świetle, nie o słońcu. Ostatnie 26 wersów w Biblii mówi o świetle, a nie o słońcu. On jest światłem. Może Wielka Piramida jest symbolem Nowego Jeruzalem? Noah Hutchings napisał na ten temat dobrą książkę. Jeśli cokolwiek z tego jest prawdą, szatan będzie chciał oczywiście to wykrzywić dla swoich celów. Dlatego też Wielka Piramida na odwrocie banknotu dolara jest symbolem loży masońskiej, której 13 rzędów kamieni reprezentuje 13 poziomów w niebieskiej loży. Kamienia węgielnego wciąż nie ma na swoim miejscu i wielu ludzi uważa, że ten kamień reprezentuje Lucyfera. On przyjdzie i ustanowi swoje królestwo, ale tak naprawdę to Bóg ustanowi na końcu swoje królestwo. Nie wiem, która teoria jest słuszna. Skłaniam się bardziej ku pierwszej z nich, ale nie jestem dogmatyczny na tym tle. Biblia nie mówi o tym w jasny sposób. Kolejne pytanie. Podręczniki często nauczają, że Ziemia była gorącą, płynną masą. Ta książka o Ziemi mówi, kiedy powstawała Ziemia, była gorąca, a na jej powierzchni były ogromne kałuże lawy. Biblia mówi w Księdze Mojżeszowej, rozdziale pierwszym, że Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Czy Ziemia była gorącą, płynną masą, która na przestrzeni miliardów lat powoli się ochładzała? Czy została stworzona pod wodą, co oczywiście oznacza, że musiała mieć mniej niż 100 stopni Celsjusza? Nie jest gorącą, płynną masą. Ktoś się myli. Albo Biblia, albo podręczniki. Jaka jest prawda? Jedną z najlepszych książek na ten temat jest książka Roberta Gentry'ego Mała tajemnica stworzenia, do której odnosiliśmy się już wcześniej. Robert Gentry poświęcił długie lata na studiowaniu efektu halo polonu. Są to drobne, malutkie pierścienie, widoczne jedynie pod mikroskopem. Można je znaleźć w granicie. Każdy rodzaj granitu na świecie zawiera małe pierścienie polonu, drobne okręgi w skale. Czym one są? Polon jest jednym z pierwiastków na tablicy okresowej, który się rozpada i staje się radioaktywny. Spada na niższy poziom, rozsadza małe fragmenty niczym granat ręczny. Problem polega na tym, że okres połowicznego rozpadu polonu jest bardzo krótki, wynosi 0,164 sekundy. Gdyby polon znalazł się w gorącej, płynnej skale, rozpadłby się i utworzył efekt halo. A ponieważ skała byłaby płynna, polon by zniknął, odpłynął. Tak jak sztuczne ognie z 4 lipca nie pozostają na niebie na zawsze. Sztuczne ognie lecą w górę, strzelają, tworzą małe pierścienie i spadają w dół. Ale gdybyś doprowadził do eksplozji granatu ręcznego w ogromnym kawałku galaretki, jego fragmenty wystrzeliłyby, przykleiły się i zostały utrwalone. Jedynym sposobem na utrwalenie pierścieni i otrzymanie efektu halo byłoby wykorzystanie czegoś takiego jak ogromny kawałek galaretki lub czegoś, co jest ciałem litym. Żeby utrwalić efekt halopolonu, który występuje na całym świecie, należy to wykonywać, gdy skała jest już lita. Robert Gentry napisał wiele artykułów na temat radioaktywnego polonu, mówiąc: zobaczcie, to dowodzi tego, że Ziemia nigdy nie była gorącą, płynną skałą. Granit jest bardzo interesującą skałą. Nie sądzę, żeby ktokolwiek wiedział, w jaki sposób powstał. Kiedy stopimy granit, a potem pozwolimy mu ostygnąć, nie przekształci się z powrotem w granit. Stanie się rheolitem. Tutaj mamy jego zdjęcie. Wszystkie granity zawierają efekt halopolonu. Co to znaczy? Widocznie granit był pierwszym stworzonym kamieniem węgielnym, był pierwszą stworzoną skałą. To jest jedyny sposób, o którym wiem, żeby uzyskać efekt halo. Możecie porozmawiać z Robertem Gentrym na jego stronie internetowej i uzyskać o wiele więcej technicznych szczegółów na ten temat. Uważam, że dowody wskazują na to, że Ziemia nigdy nie była gorącą, płynną skałą. W lecie 2005 roku w programie telewizyjnym dla kanału Nova pojawił się artykuł, w którym napisano: tlen 18 znaleziony w cyrkoniach liczących 4,4 miliarda lat wskazuje na to, że miały one kontakt z dużą ilością wody. Dlaczego oni tego jeszcze nie pojmują? Te bardzo małe kryształki cyrkonii wskazują na to, że miały kontakt z dużą ilością wody 4,4 miliarda lat temu. Oczywiście nie kupuję tego ani przez chwilę, ale ich własne dowody powinny im wskazać na fakt, że Ziemia nigdy nie była gorącą, płynną masą. Nigdy. Bardzo często podczas seminariów pytają mnie o globalne ocieplenie. Czy temperatura Ziemi naprawdę wzrasta? Cóż, nie wiem, żyję tu już 53 lata. Wydaje mi się, że temperatura jest taka jak zawsze. Oczywiście to niewielki odcinek czasu w porównaniu do całości. Zgodnie z tym, co jest napisane w pierwszym liście do Koryntian, Ziemia jest Pańska. Bóg jest właścicielem Ziemi. Psalmista mówi: gdy oglądam niebo Twoje. Bóg uczynił niebiosa i dał człowiekowi autorytet nad ziemią. Naszym zadaniem jest bycie dzierżawcami. Bóg jest właścicielem. Bóg jest gospodarzem, a my jesteśmy dzierżawcami. Naszym zadaniem jest troszczenie się o ziemię. Nie należy do nas, ale mamy o nią dbać. Ziemia należy do Boga. Karol Marx w swoim manifestie komunistycznym przedstawił nam 10 sposobów na zniszczenie kraju kapitalistycznego i zamienienie go w kraj komunistyczny. Po pierwsze, znieść prawo do własności prywatnej. To było kluczowe dla zniszczenia kapitalizmu. Nikt nie mógł mieć własności prywatnej. Biblia w Księdze Kapłańskiej, rozdziale 25, mówi o tym, że rok 50 był rokiem jubileuszowym. Wtedy ogłaszano wolność w całej ziemi, a własność wracała do rąk właścicieli. Między wolnością a posiadaniem własności prywatnej istnieje pewna interesująca korelacja. Jeśli masz coś na własność, sprawujesz nad tym władzę. Bóg stworzył świat i ma go na własność. Sprawuje nad nim władzę i pozwala, by człowiek korzystał z ziemi dla Bożej chwały. Są tacy, którym się to nie podoba. Ludzie tacy jak Karol Marx i inni komuniści myślą: nie, świat należy do nas. My sprawujemy nad nim władzę, Boga nie ma. Ale pierwsza Księga Królewska mówi o własnej winnicy, własnym drzewie figowym, piciu wody z własnej cysterny, wodzie z własnej studni. Własność prywatna odgrywa kluczową rolę w kwestii wolności. Peter Burl mówi: odrzucamy ideę własności prywatnej. Dzieci w szkołach składają ślubowania. W wielu szkołach państwowych na ścianach wiszą głupie przyrzeczenia, takie jak: ślubuję wierność ziemi, którą kocham i od której zależę, oraz wszelkiemu życiu i ziemi, powietrzu i morzu, które jest częścią ziemi, tak samo jak ja. A to ślubowanie z kolei mówi tak: ślubuję wierność światu, dbanie o ziemię, morze i powietrze, czcić wszystko, co żyje, pokój i sprawiedliwość. Kilka lat temu Jacob Bredstone powiedział mi, że kiedy był w trzeciej klasie szkoły podstawowej Jonesville w Blaine, jego nauczycielka, panna Klapaki, zdjęła amerykańską flagę i kazała dzieciom składać ślubowanie ziemi. Czy możecie to sobie wyobrazić? Chłopcy i dziewczęta, a teraz złóżmy ślubowanie naszej planecie Ziemi. Połowa kreskówek w sobotni poranek jest w podobnym stylu. Zniszczmy złych, starych kapitalistów, którzy niszczą nasz świat i ocalmy naszą planetę. Kapitan Planeta. Jest wiele różnych kreskówek, które mają na celu skłonić dzieci do myślenia, że musimy ocalić Ziemię. Jestem przeciwny zanieczyszczaniu, jestem przeciwny niepotrzebnemu niszczeniu rzeczy. Jednak prawdziwym celem tych ruchów ekologicznych i całego zamieszania wokół efektu globalnego ocieplenia wcale nie jest ocalenie Ziemi. Ich cel polega na wprowadzeniu programu komunistycznego. Po pierwsze, znieść własność prywatną. Chcą, żebyście musieli starać się o pozwolenie, żeby ściąć drzewo na waszym własnym terenie. Pewien człowiek z Kalifornii miał drzewo, które wrastało mu w dom i niszczyło ganek. Dom miał około 100 lat. Drzewo wrastało w jego ganek. Poszedł po pozwolenie na ścięcie drzewa. Powiedziano mu, nie możesz ściąć tego drzewa, bo ten gatunek jest chroniony. A on odpowiedział, w takim razie będę musiał uzyskać pozwolenie na przebudowę mojego ganku. Nie, ten dom ma 100 lat, to jest budynek historyczny. Nie możesz przebudować ganku. To jakiś absurd. Po co w ogóle chodzić i prosić o pozwolenie? W taki sposób zaczynają się problemy, ale kiedy ktoś podpisuje kontrakt, w którym staje się czyimś sługą, wchodzi pod prawo kontraktowe. Kiedy stajesz się 501c3 niekomercyjną, zwolnioną od podatku religijną instytucją bądź stowarzyszeniem, lepiej rób wszystko, co ci każą. Po prostu nie podpisuj tego kontraktu. Nie daj się wciągnąć w tego typu rzeczy, to jest trudne. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, jest dobra książka na temat globalnego ocieplenia zatytułowana Fakty, a nie strach. Jestem pewien, że jest dostępna w wielu miejscach. Marilyn Quayle, żona byłego wiceprezydenta Dana Quayla, napisała do niej wstęp. Jakie są prawdziwe dowody na globalne ocieplenie? Możecie przejrzeć tę książkę, jeśli chcecie. Jest w naszej bibliotece. Możecie też ją zamówić. W pewnym czasopiśmie napisano, las tropikalny zasadzony przez człowieka wprawia naukowców w konsternację. Zasadzony przez człowieka las tropikalny, któremu rozrośnięcie się powinno było zająć tysiąclecia, wprawił w konsternację naukowców, wyrastając w ciągu zaledwie 150 lat. Ta cała kwestia niszczenia przez nas planety i starodawnych lasów tropikalnych. Och, zrujnujemy świat i niebo się zawali. Uważam, że to wszystko jest bzdurą. Jest prawdopodobnie wielu ekologów, którzy są bardzo szczerzy w tym, co robią i bardzo inteligentni, ale tkwią w wielkim błędzie. Walczą na niewłaściwym froncie. Prawdą jest, że ludzie niszczą środowisko. Kiedy ktoś wylewa chemikalia do mojego ujęcia wody, pozwę go do sądu i powiem, przestań to wylewać do mojego wodociągu. Taka reakcja jest w porządku. Ale jeśli mamy do czynienia z problemem ekologicznym, czy rząd nie jest tym, który powinien go rozwiązać? Pokażcie mi cokolwiek, co im się udało rozwiązać. Nawet jeśli tak się stało, kosztowało to 10 razy więcej niż powinno i prawdopodobnie wciąż nie było dobrze zrobione. Wierzę w globalne ocieplenie. Biblia mówi w Księdze Objawienia, rozdziale 16. A czwarty anioł wylał czaszę swoją na słońce i dana mu została moc palenia ludzi żarem. Zbliża się globalne ocieplenie. Jeszcze go nie ma, ale wkrótce dotrze do twojego miasta.